I na początek przeczytamy kilka wersetów, począwszy od wersetu 19. Druga Królewska, 5 rozdział, od wersetu 19. Wtedy rzekł do niego Elizeusz: idź w pokoju. A gdy odszedł od niego kawał drogi, Gehazi, sługa Elizeusza, męża Bożego, pomyślał sobie: oto mój pan oszczędził Namana, tego Aramejczyka, nie przyjmując od niego niczego z tego, co przywiózł. Jako żyje pan, pobiegnę za nim i wezmę coś od niego. I puścił się Gehazi za Namanem. Pomódlmy się. Panie Boże, jak zwykle dziękujemy za Twoje słowo. Dziękujemy, że Ty strzeżesz nas i dajesz nam utrzymanie w Twoim zbawieniu przez Twoje słowo. Tak jak zbawiłeś nas swoim słowem, tak trwamy w zbawieniu Twoim słowem. Prosimy o Panie, abyśmy nie unosili się w pysze, czytając relacje z tego wydarzenia, abyśmy nie myśleli, że my jesteśmy, że nas tego typu rzeczy się nie imają, ale wręcz odwrotnie, abyśmy z bojaźnią z jednej, a z ufnością w Twoją moc przybliżali się do tego słowa. Dziękujemy jeszcze raz. Zechciej, o Duchu Święty, nas poprowadzić. Amen. Tak więc 5 rozdział, dzisiaj zakończymy 5 rozdział. Jeśli pamiętacie to, co się wydarzyło w 5 rozdziale, to historia, wydarzenie z życia Namana. Mamy jak na razie same nieomal pozytywne rzeczy. Mamy wielką wiarę małej dziewczynki, która została uprowadzona z Izraela. Później mamy wiarę małego chłopca, czyli Namana, który wcale małym chłopcem nie był, ale był złowrogim, krwiożerczym tyranem, ale który dzięki łasce Bożej zamienił się dosłownie w małego, stał się jak mały chłopiec przez wiarę. I następnie mamy jego uzdrowienie, mamy wiarę. I to, na czym zakończyliśmy poprzednim razem, to jest ten wielki dylemat. Naman nie jest pewien, czy może wciąż piastować swój urząd tak jak dotychczas, czy przypadkiem nie zgrzeszy, kiedy musi wchodzić do świątyni obcego Boga wraz ze swoim królem. I na to Elizeusz odsyła go z tym wielkim pocieszeniem: idź w pokoju. I oczywiście to oznacza: idź w Chrystusie, idź w spokoju. Tak więc Bóg jest łaskawy, o wiele łaskawszy niż ludzie. Nikt nie mówi tutaj o pobłażaniu grzechowi, a nasze wyznanie jest ostro rozgłoszone, nie ma kompromisu. Jednakże Bóg okazuje wielką łaskę, niesłychaną wrażliwość w stosunku do Namana. Tak więc mamy same pozytywne, pełne otuchy, pokrzepienia rzeczy, jak powiedziałem, wiara dziewczynki, wiara chłopca, ozdrowienie ciała, ozdrowienie duszy, następnie ta wielka pociecha, z którą Elizeusz odsyła Namana z powrotem do swojego domu: idź w pokoju, niech twoje sumienie będzie spokojne. I już mamy nadzieję, że wszystko zakończy się dobrze. Jednak nie. Jak widzimy, chociaż niezupełnie, nie. Następnie, jak widzimy, Naman odjechał, zapewniono o pokoju z Bogiem. A kiedy odjechał, już spory kawał drogi, jak czytamy, kawał drogi. I oczywiście ciągle o tym sobie przypominamy i nie na próżno, że natchniony tekst na to wskazuje i w nim, w Biblii, nie ma rzeczy zbędnych. Tak więc spory kawał drogi wskazuje na pewną rzecz, która za chwilę będzie miała miejsce, ale wskazuje na przebiegłość tych, którzy grzeszą, czy przebiegłość w ukrywaniu swojego, naszego przestępstwa. Wiemy, co zrobił Dawid, jak usiłował zatuszować swoją zbrodnię, i wiemy również, co zrobił Judasz, w jak obłudny sposób wskazał oprawcą na Jezusa. I podobnie w tym przypadku, zwróćmy uwagę, nie od razu, ale kiedy Naaman już dobrze zniknął za horyzontem, dopiero wtedy Gehazi, który był prawą ręką Elizeusza, jego sługą, udaje się za nim nie powoli, biegnie, udaje się w pogoń za Naamanem. Ale musimy jednak wrócić jeszcze do wersetu 20, w którym znajdziemy motywację Gehaziego. Z czego to wszystko wynika, czy co spowodowało takie zachowanie Gehaziego. I werset 20 stanowi wielką przestrogę dla nas wszystkich. Dlaczego? Dlatego, że chodzi o to, iż musimy znać siebie. I zabrzmiałem tutaj jak współczesna psychologia. O tak, tak, porozmawiajmy o mnie. Nie, to jest bardzo wdzięczny temat. Jeszcze trochę, skupmy się może na mnie, bo to jest zawsze taki wdzięczny temat, atrakcyjny, kiedy mówimy o mnie. Oczywiście nic z tych rzeczy nie miałem na myśli, kiedy przed sekundą powiedziałem, musimy znać siebie. Bardziej miałem na myśli to. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, na co nas stać. Nie możemy być pod tym względem naiwni czy też utopijni. W jaki sposób, pytanie, możemy poznać siebie? I oczywiście to już wiemy doskonale, tylko w jeden sposób możemy poznać siebie. Bóg musi nam opowiedzieć nie tylko o sobie samym, ale również o nas samych. I musimy się udać o zgrozo, niestety, na zewnątrz naszych pięknych wnętrz, musimy udać się do Biblii, by ta powiedziała nam prawdę o nas samych. I to jeszcze wcale nie jest koniec, jeszcze chodzi o praktykę. Co to znaczy udać się do Biblii? To oczywiście oznacza pójść za Biblią. Oto Biblia nam mówi, jacy jesteśmy, ale to w praktyce, w jaki sposób to poznajemy, to dopiero wtedy, kiedy Biblia dochodzi do nas w społeczności Kościoła. Praktycznie, w podsumowaniu, nie wiesz, co się w tobie czai, bo tak to trzeba ująć, co się w tobie czai, jeśli żyjesz poza Kościołem. I dokładnie to za chwilę zobaczymy. Tak więc w 20 wersecie widzimy, że Gehazi powiedział sobie, czy poradził siebie samego, pomyślał, powiedział, zwracając się do siebie, powiedział pewne rzeczy, które pogwałciły jasne przykazanie Boże, ale nie tylko to. Chodzi o to, że Gehazi, zwróćmy uwagę, jest sam. Udaje się za swoim rozumowaniem, w oderwaniu od reszty uczniów, wiadomo, w oderwaniu od Elizeusza, ale też od reszty uczniów. I wydaje się, że są nawet z poprzednich wydarzeń, to co już czytaliśmy, są pewne przesłanki, żeby powiedzieć, że Gehazi wręcz pretenduje do tej samej pozycji, jaką piastuje Elizeusz, ale za bardzo mu to nie wychodzi. Ale można z całą pewnością powiedzieć, że, jak widzimy, Gehazi jest sam. Jeżeli ty jesteś sam, jeżeli ja jestem sam, to już naprawdę nie ma, nic innego nie ma znaczenia. Wszystko inne staje się peryferyjne. To, w jakim samooszukaństwie będziesz tkwił, czy skończysz, to już kwestia drugorzędna. Prawda jest taka, że tak jak w przypadku tego Gehaziego, tak i każdy z nas na 100% skończy w jakiejś wersji samooszukaństwa. Czyli jeżeli jestem sam, jeżeli jesteś sam, wkrótce zaczniesz opowiadać sobie kłamstwa o sobie i o świecie wokół ciebie. Jaki to był rodzaj samooszukaństwa, w które popadł Gehazi? Oczywiście ten rodzaj, ta wersja samooszukaństwa nie zaskakuje. Jest to rodzaj pobożnej obłudy i jeszcze oprócz tego mamy do czynienia, jak widzicie, tego Aramejczyka, mamy do czynienia z rasizmem. A rasistami przychodzi nam być w naturalny sposób. Jeśli ktoś nas skrzywdzi, a ten ktoś, na przykład w naszym kontekście wrocławskim, akurat jest Ukraińcem, to jakże często w naszej skardze to, co się wysunie na plan pierwszy, będzie właśnie narodowość, a nie nasza krzywda. Tak więc jest to swoista, demoniczna wręcz samonobilitacja, ku której, tak jak w przypadku Gehaziego, od razu, momentalnie uciekamy się, żeby przylepiać ludziom tego typu łatki. I oczywiście są przywary narodowe i każdy naród posiada jakieś tam przywary. Jednakże Gehazi kompletnie lekceważy to, co właśnie miało miejsce, że Naaman jest odnowionym członkiem odkupionego ludu Bożego. Gehazi wybiera tego nie zauważyć, a zamiast tego, co Bóg, czy w jaki sposób Bóg opisał Naamana, Gehazi wybiera właśnie, by zauważyć jego przynależność narodową, wybiera, aby skoncentrować się na tym, że ten jest Syryjczykiem i od razu tam się udaje. Co więcej, Gehazi, zwróćcie uwagę, on zrobi to dwukrotnie w tej całej serii swoich kłamstw. Oto mój Pan. W taki sposób Gehazi rozpoczyna swój tok myślenia. No więc, jeżeli to jest twój Pan, to może byś go posłuchał. W psalmie 119, 36 wersecie czytamy: nakłoń serce moje do ustaw twoich, a nie do chciwości. Jeżeli rzeczywiście to jest twój Pan, no więc zamiast chciwości może po prostu go posłuchaj. Ale gra pozorów musi go on, musi trwać dalej, musi postępować dalej. Mój Pan nie wie, co robi, okazując mu łaskawość, podczas gdy powinien był po prostu złupić tego obcokrajowca, tego Aramejczyka. Jako żyje Pan, pobiegnę. I następnie Gehazi, co więcej, wyciera swoją gębę imieniem Pana, łamiąc jasne przykazanie Boga. W 2 Mojżeszowej 27 czytamy: nie nadużywaj imienia Pana Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Tak więc, jeżeli jest jakiś jasny przykład złamania tego przykazania z Księgi Wyjścia, to na pewno znajdujemy go w tym wydarzeniu. Elizeusz powiedział: jako żyje Pan. Teraz Gehazi mówi: jako żyje Pan. Pamiętacie, Elizeusz powiedział: jako żyje Pan, nic od ciebie nie wezmę, Naamanie. Teraz Gehazi mówi: jako żyje Pan. Mamy dwie przysięgi. Jedna wypływająca z bojaźni Boga, Elizeusza. Druga pełna chciwości i obłudy, która ma na ustach imię Pana: jako żyje Pan. Ale tak naprawdę Gehaziego w ogóle nie obchodzi Pan i jego imię. Gehaziego obchodzi co? Tylko i wyłącznie jego prywatna korzyść. Gehazi wybiera korzyść osobistą, jest czymś w rodzaju pasożyta, który jest doczepiony, który doczepił się do Elizeusza. 1 Tymoteusza 6:10. Czytamy tu: albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Możemy sobie tylko wyobrazić, co się działo w duszy Gehaziego, kiedy Naaman rozkładał pieniądze i różne dary publicznie przed oczami Elizeusza, podczas gdy Elizeusz powiedział stanowczo: nie, nic nie wezmę, jako żyje Pan. Podczas gdy w duszy Gehaziego, dusza Gehaziego pewnie była trawiona, trawiona przez pożądanie, trawiona przez chciwość. W tym samym liście, w pierwszym Tymoteusza, znajdujemy właściwy też użytek z bogactwa. Bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili, nie pokładali nadziei w niepewnym, Sebastian ostatnim razem o tym mówił, niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela. Ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi, gromadząc sobie jako dobry fundament na przyszłość, skarb, gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić życia, które jest jakie według apostoła? Życia prawdziwego. W Tymoteusza i w innych, u Tytusa, w wielu urywkach, jeśli chodzi o kwalifikacje na starszego biskupa, zawsze znajdujemy ten jeden wymóg, niechciwy na grosz. W Ewangelii Łukasza 12:15 czytamy, powiedział też do nich: baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. I teraz wracając do naszego urywka, Gehazi biegnie i puścił się Gehazi za Naamanem. I przeczytajmy te kolejne wersety od 21 wersetu. I puścił się, pobiegł Gehazi za Naamanem, a gdy Naaman zobaczył go biegnącego za sobą, wyskoczył ze swojego powozu na jego spotkanie i rzekł: czy przychodzisz w uczciwych zamiarach? A on odrzekł. Kolejne kłamstwo. Słuchajcie, z dziećmi policzcie, ile kłamstw było. Mi wyszło 5, ale nie jestem pewien, czy nie więcej. Na co on odrzekł w uczciwych: a Pan mój wysłał mnie z taką wieścią. W tej właśnie chwili przyszli do mnie dwaj młodzieńcy z uczniów prorockich z gór efraimskich. Dajże dla nich talent srebra i dwie szaty na zmianę. Naaman rzekł: ależ owszem, zechciej przyjąć dwa talenty, nie jeden. I nalegał nań i zawiązał dwa talenty srebra w dwa worki oraz dwie szaty na zmianę. I dał to dwóm sługom swoim, którzy nieśli to przed nim. A gdy przybyli do wzgórza, odebrał to z ich rąk i złożył, to jest straszne, w domu. Mężów tych zaś odprawił i oni odeszli. Werset 24. Tak więc Gehazi biegnie, Naaman z jakiejś interesującej przyczyny wydaje się go obawiać. I słusznie. Nie wiemy dokładnie, co to jest, ale pewnie Naaman na podstawie tej całej interakcji, że tak powiem, ludzie mają więcej percepcji, niż nam się wydaje. Za chwilę jeszcze o tym wspomnę. I pewnie Naaman coś odczytał z zachowania Gehaziego, co spowodowało, że do końca mu nie ufa. Tak więc pyta, czy przychodzisz w dobrych zamiarach, uczciwych, ten mu odpowiada w uczciwych i zaraz mamy tą uczciwość rozsławioną. I werset 22. Czas teraz na kunsztowne kłamstwo Gehaziego. Gehazi zdaje sobie sprawę, że aby zabrzmieć wiarygodnym dla Naamana, musi na coś wskazać. Słuchajcie, wiecie, jaka jest prawda? Taka brzydka prawda, że każdy z nas jest kłamcą. Także wiemy, jak się kłamie. Co Gehazi musi zrobić, żeby być wiarygodnym w uszach Naamana? Naaman ufa Elizeuszowi. Co musi zrobić, żeby zabrzmieć wiarygodnie. I słuchajcie, my to czynimy. Każdy człowiek według Pisma jest kłamcą. Jedynie Bóg jest prawdziwy. Tak powiada Słowo. No więc Gehazi wskazuje na co, żeby skłamać? Na to, że obiektywne okoliczności uległy zmianie. Nie, Elizeusz nie zmienił zdania, ale obiektywne okoliczności uległy zmianie. Tak więc, co się wydarzyło? Zeszli z gór dwaj uczniowie, proroccy, tak naprawdę dzieci, można powiedzieć, którzy są nadzy i potrzebują przyodziewku. Tak więc ze względu Elizeusz na współczucie i troskę o dwóch uczniów, którzy z gór zeszli, teraz posyła Gehaziego do Namana. Nie, Namanie, nie. Elizeusz nadal nic nie chce od ciebie dla siebie, ale chce dla nich. Chce dla nich. I słuchajcie, drugi Piotra 2:3 czytamy z chciwości. I to dokładnie jest wypełnione w życiu Gehaziego. Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści, lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie. I dosłownie to mamy, z tym mamy do czynienia. Zmyślone opowieści, ale w jakim celu? W celu bardzo interesownym. Jakim celu? Celu chciwości. Ale idziemy dalej. 23 werset. Zwróćmy uwagę na te słowa. W tej właśnie chwili. Niesamowite. W tej właśnie chwili. Uległy zmianie okoliczności w tej właśnie chwili. Tak więc Naman, jak przystało na osobę wierzącą, dla niego nie ma granic, dla jego hojności i chęci niesienia pomocy, osoba nawrócona, osoba wrażliwa, nie ma zielonego pojęcia, że choć może podejrzewa, że jest wykorzystywana, ale według ewangelicznego przykazania nie daje mu jednego, ale dwa talenty. Wysyła go z dwoma szatami. Następnie Gehazi idzie do domu i składa to u siebie w domu. I od razu, momentalnie, nasze umysły powinny być nasiąknięte Słowem Bożym. Momentalnie już myślimy o jednej historii. Oczywiście myślimy o Achanie. Dokładnie to samo miało miejsce. To, co było zabronione, ukrył gdzie? Skrzętnie ukrył w swoim domu. Słuchajcie, nadzieją chciwców i wszystkich tych, którzy czynią nieprawość, jest to, że uda nam się, że zdoła się ukryć. Chciwiec pociesza się swoją przebiegłością, że nikt nie wie i nikt się nie dowie. Podczas gdy na podstawie tego, co widzieliśmy już w poprzednich urywkach z II Królewskiej, kto jest tym, który jest najbardziej przebiegły? Oczywiście Bóg jest najprzebieglejszy. Ani nie sposób go oszukać, ani nie sposób go przechytrzyć. On chwyta mądrych w ich własnej chytrości. I moglibyśmy zadać sobie pytanie, jakże głupim, jakże naiwnym trzeba być, żeby myśleć, że da się wykiwać Elizeusza. Tak jakby Gehazi brakowało ci dowodów, informacji. Jak naiwnym i głupim musisz być, żeby myśleć, że Elizeusz się nie dowie. A jednak niech nikt z nas tu obecnych nie lekceważy siły tych rzeczy, które nas kuszą. Dlatego, że te siły, które nas kuszą, są są, potrafią zaciemnić nasze rozumowanie i nasz zdrowy rozsądek. I dokładnie Pismo w taki sposób mówi, w Efezjan 4,19 Pismo mówi, mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wracając do 25 wersetu. 25 werset. Sam zaś poszedł, aby stawić się przed swoim panem i zapytał go Elizeusz, skąd wracasz, Gehazi? A on na to, twój sługa nigdzie nie wychodził. I rzekł do niego, nieprawda, czy moje serce nie szło z tobą, gdy tamten mąż odwrócił się ze swojego powozu w twoją stronę? Tak więc to już chyba jest trzecie kłamstwo. Gehazi najpierw okłamał siebie, jak pamiętamy, później Namana, teraz okłamuje męża Bożego. Kłamstwo oczywiście ma to do siebie, że się rozmnaża bardzo szybko. Obecnie żyjemy w czasie wyjątkowego kłamstwa, które nas otacza. Cała ta pandemia może być właśnie podsumowana przy pomocy tego niewyobrażalne kłamstwo, które ma miejsce. Ale Elizeusz konfrontuje go otwarcie, mówi nieprawda. I teraz te słowa, które następują dalej, moim zdaniem są niesamowite. Czy moje serce nie szło z tobą, gdy tamten mąż odwrócił się ze swojego powozu w twoją stronę? Słuchajcie, wszystkie rzeczy na ziemi, na niebie i na ziemi wskazują na to, że jedyną rzeczą, ten werset daje nam wgląd, w jaki sposób Duch Boży działał w umyśle Elizeusza. I jedyną rzeczą, wydaje się, którą Duch Boży objawił Elizeuszowi, była jedynie taka migawka, taki video clip, taka krótka migawka. I tą krótką migawką, którą Elizeusz zobaczył, To był Naaman, który odwraca się do tyłu w swoim powozie. I tyle. I Elizeusz już zna resztę. Już wiedział wszystko, co tak naprawdę miało miejsce. Teraz, na podstawie tego wycinku, Elizeusz już wiedział wszystko. I drodzy, mówiłem już o tym wielokrotnie, my jesteśmy jak bogowie. Niech nam się nie wydaje, że jesteśmy w stanie naprawdę kogokolwiek oszukać. Jeśli myślimy, że ktoś głupi, a my przebiegli, to właśnie my jesteśmy najbardziej naiwni i pożałowania godni. Nie tylko Bóg wie, ale i ludzie wiedzą. Tak więc zachowujmy się w jaki sposób? Zachowujmy się tak, jakby ludzie wiedzieli, co myślimy. Jakby ludzie znali nasze myśli i tak jest w istocie. Bo tak jest w istocie, choć oczywiście nie oznacza, że coś takiego jak oszustwo nigdy nie może mieć miejsca. Kolejna rzecz, zwróćmy uwagę. Elizeusz nie gani go za przyjęcie pieniędzy od Namana. Nie gani go za to. Nie o to chodzi. Ale co? Na co Elizeusz zwraca uwagę? Elizeusz powiada, czy to była odpowiednia pora. To jest interesujące. Czy to była odpowiednia pora? I teraz w tłumaczeniu Elizeusz mówi naprawdę to. Gehazi, wszystko to miało być twoim udziałem, gdybyś tylko był przeszedł ten obecny test. Wszystkie te rzeczy miały być twoje. Wszystko to było na wyciągnięcie ręki, dokładnie tak jak w raju. Jedyny problem, to nie był odpowiedni czas. Dałeś się zwieść. You reached for the secret too soon, jak śpiewa Kamanda Pinka Floyda. Zbyt wcześnie wyciągnąłeś rękę po coś, co było zakazane. W Ewangelii Marka, 10 rozdziale, czytamy, Jezus odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostrę, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie teraz w doczesnym życiu domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie życia wiecznego. Czyli dokładnie to, co czym Elizeusz napomniał Gehaziego, wskazywało na to, czym Jezus pociesza i o czym zapewnia nas. Tak więc wiele z naszych pokuszeń, to jest lekcja dla nas, wiele z naszych pokuszeń dotyczy właśnie tego, czyli czego? Odpowiedniego czasu. Dotyczy czekania, dotyczy wytrwania, niechwytania teraz czegoś, co i tak nam jest przeznaczone. Niechwytania teraz czegoś, co i tak nam jest przeznaczone. I oczywiście Dawid, król Dawid, mógł sam sobie wziąć królestwo przed czasem, mógł zinterpretować okoliczności, że oto Bóg daje Saula na tacy dla niego, a jednak wybrał, by zaufać Bogu i czekać, by zaufać Bożej obietnicy. Werset 27. Zapada wyrok. Sprawiedliwy wyrok, ale srogi wyrok, w którym rozbrzmiewa również wyrok z ogrodu. Przeczytajmy. Niechaj tedy tron Namana przylgnie do ciebie i do twojego potomstwa na zawsze. I wyszedł od niego zbielały od trądu jak śnieg. Naman został oczyszczony, ty jednak i twoje potomstwo pomrzecie ze znakiem, bo tym był trąd, grzechu i brudu. Wyszedł zbielały jak śnieg. Ciekawe porównanie. Często pojawia się w odniesieniu do trądu. Jeżeli pamiętacie, ręka Mojżesza, tak była opisana. Miriam, tak była opisana. Ale śnieg również odnosi się, co ciekawe, do oczyszczenia przez Boga. I na koniec zastosujmy to, o czym mówiliśmy wielokrotnie. Zastosujmy jedną z naszych zasad hermeneutycznych, wszystko interpretacyjnych, wszystko w życiu Elizeusza musi wskazywać i wskazuje na większego Elizeusza, czyli na Jezusa. I podobieństwa z tego urywka są wręcz porażające. Dlaczego? Dlatego, że najpierw mamy Elizeusza, który służy komu? Dowódcy armii syryjskiej. Jezus służy komu? Dowódcy armii rzymskiej. Służy setnikowi. W tym urywku mamy proroka Elizeusza, mamy ucznia, mamy pieniądze, mamy zdradę i mamy jeszcze, jakby było za mało, mamy ubogich. W Ewangelii Jana 13:29 czytamy, a ponieważ Judasz był skarbnikiem, mniemali niektórzy, że Jezus mu rzekł, nakup czego nam trzeba na święto lub żeby coś dał ubogim. Tak więc w każdym detalu to, co się wydarzyło w życiu Elizeusza, w każdym detalu odpowiada to właśnie temu, co wydarzyło się w życiu Jezusa. Jaka z tego lekcja? Nie dziwmy się przede wszystkim i nie bądźmy naiwni. Tak to się dzieje, że zło w tym świecie, po tej stronie chwały, że zło potrafi znaleźć drogę w najbliższe sąsiedztwo rzeczy świętych. Rozumiejmy więc i bądźmy roztropni. Strzeżmy się. Nie myślmy przypadkiem, że i my nie możemy upaść według podobnego schematu tego upadku, ale wręcz odwrotnie, strachajmy się, takie fajne słowo, trzymajmy się Boga, bo wiemy doskonale, na co nas stać. Możemy powiedzieć o Judaszu, możemy powiedzieć o Gehazim. Czy można sobie wyobrazić lepsze środowisko, w którym można wzrastać, być odżywionym duchowo, patrzeć na rzeczy, które powinny budować naszą wiarę? Odpowiedź jest nie. No raczej nie można sobie wyobrazić lepszego środowiska. A jednak, zwróćcie uwagę, co miało miejsce. Jest taki werset w Księdze Przypowieści, straszny werset, ci o słabych nerwach, niech może nie odwracają, nie otwierają na ten werset. Przypowieści 5:14. O mało co nie wpadłem w nieszczęście pośrodku zgromadzonego ludu wiernego. Słuchajcie, to, że jesteśmy pośrodku zgromadzonego ludu wiernego, to wciąż nie jest naszym zapewnieniem. Tak jak w wypadku Gehaziego i Judasza, naszym zapewnieniem i naszą nadzieją jest, iż tak, korzystamy z wszystkich tych środków, które Bóg nam daje, ale nasza nadzieja jest tylko w Nim i Jego zmiłowaniu, nie w żadnych mechanizmach, które nas zbawiają. Co widzimy? Widzimy Gehaziego, Żyda, który zostaje odrzucony, i Namana, Syryjczyka, który zostaje przyjęty. Pamiętajmy jeszcze o tym, że Żydzi czytali tę historię na wygnaniu i to miało stanowić dla nich pouczenie, jak traktować nie Żydów, pogan. Pouczeniem, że nie mają być na przykład jakimiś wściekłymi nacjonalistami. W liście do Kolosan czytamy: umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego, wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem. Nasza nadzieja jest tylko w Bogu i w Jego zmiłowaniu. Jednak końcowe przesłanie jest pełne nadziei. Jest pełne nadziei. Tak jak przeczytaliśmy niechaj tedy trąd Namana przylgnie do ciebie. Trąd się przeniósł z Namana na Gehaziego. Oto trąd, znak grzechu, przechodzi z Namana na Gehaziego i ten transfer wskazuje na inną wielką zamianę. Otóż ten, który nie znał grzechu, stał się w nasze miejsce grzechem. Oto Jezus przyjmuje na siebie trąd świata i w konsekwencji zostaje odrzucony, tak aby poganie mogli wejść. Czytamy w drugim liście do Koryntian nasz werset. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy za tak wielkie zmiłowanie. Rozumiemy, o Boże, że choć pielgrzymujemy pośrodku ludu Bożego, który Ty wyprowadziłeś, który zmierza ku zbawieniu, jednak to nie oznacza, iż mamy ze strachem i bojaźnią nasze zbawienie sprawować, ale jednocześnie z ufnością, że jesteśmy bezpiecznie ukryci w Tobie, że oto nic nam nie zagraża, że oto Ty wybawiłeś nas, że oto Ty strzeżesz nas w drodze i Ty strzeżesz nas również przed zagrożeniem, jak to zobaczyliśmy na tym urywku, przed tym zagrożeniem, którym jesteśmy my sami. Dziękujemy za tak wielkie wybawienie. Amen.